Drodzy umiłowani w Panu, pokój wszystkim. Patrząc na dzisiejszy dzień i na wczorajszy, możemy powiedzieć, że towarzyszy nam cały czas błogosławieństwo. To błogosławieństwo nawet odczuwamy w sposób fizyczny. Wczoraj odczuliśmy to w ten sposób, że mieliśmy taki dzień, w którym padał deszcz, który znaczył dla Izraela cielesnego błogosławieństwo. Znaczył dobry plon, ale także prezentował błogosławieństwo. To było charakterystyczne dla tamtej szerokości geograficznej. A dzisiaj co mamy? Słońce, piękny dzień. My się cieszymy wtedy zawsze, bo znowu jest błogosławieństwo. Z kolei dla nas odczuwamy to dobrze. Bo te promienie słoneczne pozytywnie oddziałują na nas. Powodują dobry nastrój, a samo światło, samo słońce w sposób symboliczny wiąże się z tym światłem, które pochodzi od Pana Boga. I tu, i tam, wspaniale, podpiera nas, gdy obserwujemy to wszystko, co dookoła jest, podpiera nas przekaz, który mamy dzięki Pismu Świętemu. Jeżeli dobrze się do tego nastawiamy, to ze wszystkiego możemy skorzystać. I takich ciepłych, słonecznych życzeń błogosławieństwa, opieki chciałbym przekazać od zboru z Kędzierzyna Koźla, którego jestem uczestnikiem, którego jestem członkiem, a także od naszej małej społeczności z Głuchołaz, co też czynię. Dziękuję. Zastanowimy się dzisiaj nad tekstem, który nie jest ani długi, ani jak popatrzymy na pierwszy rzut oka, ani trudny. Nad tekstem, który jest natomiast umieszczony w charakterystycznym miejscu Pisma Świętego. Zastanowimy się nad proroctwem Malachiasza. Nad ostatnią księgą Starego Testamentu. Tak jak wczoraj było powiedziane, że każde zastanawianie się nad Słowem Bożym jest dla nas budujące, tak mam nadzieję, że z tego zastanawiania się i wspólnego przeczytania tej księgi też odniesiemy zbudowanie. Od pierwszych słów nazwiemy sobie temat. Brzemię słowa Pańskiego przeciwko Izraelowi przez Malachiasza. Ciekawe słowa, bo te słowa występują w kilku proroctwach, w kilku miejscach. Nehemiasz je używa, Zachariasz nawet w dwóch miejscach. Czyli można powiedzieć, że mają one pewną wagę. Zresztą tak jak każde słowo w Piśmie Świętym, to, że jest to tak napisane, a nie inaczej, na pewno ma znaczenie. Takie choćby, że podkreśla, tak jak tutaj nasze polskie tłumaczenie mówi, że za tym kryje się pewne brzemię, pewne obciążenie, pewne znaczenie, coś, z czego powinniśmy wyciągnąć lekcję. Przeciwko Izraelowi, przeciwko narodowi wybranemu. Oczywiście, żeby nad tym się zastanowić, dobrze jest spróbować sobie usytuować, kto napisał tą księgę, w którym to mniej więcej momencie powstało, czy oprócz tego znaczenia pierwotnego, podstawowego, które tam jest zapisane, znajdziemy drugą, czasami może trzecią płaszczyznę znaczenia. Charakterystyczne jest zresztą to, że autor, który tu jest przypisany tej księdze, nie jest wymieniony w żadnym innym miejscu w Piśmie Świętym. Jest to jedyny werset, który wymienia imię Malachiasza. Nie znamy jego rodowodu, nie znamy jego konkretnego czasu życia. Znamy jedynie, jeżeli sięgniemy do słownika hebrajskiego, co może znaczyć to imię. Tłumacze hebrajskiego wiążą to nasze polskie tłumaczenie słowa Malachiasz z dwoma zapisami, które pojawiają się w języku hebrajskim. Albo Malaki, albo Malakija. Czyli mój wysłannik, anioł, mój posłaniec, albo jak niektórzy dalej sięgają w związku z tą końcówką, jest to wysłannik Jahwe, Boga Jahwe. Niektórzy z biblistów, ponieważ nie ma na temat tego proroka nic więcej, uważają, że to ma znaczenie bardzo mocno symboliczne, to określenie, albo mówią, że wręcz jest to przybrane imię, które ma dla czytających i dla badających zwrócić uwagę na to, co tam jest zapisane. Na powagę tego przykazu. I co ciekawe, to jest ostatnia księga Starego Testamentu. Czy napisana jako ostatnia? Jeżeli weźmiemy nasz kanon biblijny, to powiemy, że tak. Jeżeli będzie to kanon biblijny, który zawiera księgi, które nazywamy deuterokanonicznymi, to nie, ponieważ na przykład jeszcze tam na przykład księgi machabejskie sięgają czasów późniejszych niż to proroctwo. Ale jest to i w jednym, i w drugim kanonie biblijnym ostatnie wystąpienie prorocze w Starym Testamencie. Zastanawiając się nad tym, w którym to momencie jest zrobione, to czytając zapisy samego proroctwa, które nie jest długie, bo zawiera 40 bodajże 7 wersetów i podzielone jest na 4 rozdziały, to czytając ten tekst zauważamy, że są pewne wskazówki, które pozwalają umiejscowić, oczywiście nie wprost, próbując przypasować do innych opisów biblijnych, kiedy mogło być to proroctwo napisane. Szczególnie charakterystyczne są te fragmenty od pierwszego rozdziału 10 wersetu do drugiego rozdziału 12 wersetu, kiedy poruszane są tematy zaniedbań kapłańskich, kiedy poruszane są tematy rozwodów, kiedy poruszane są tematy życia moralnego Izraelitów, to jako żywo przypomina to, co pisali Nehemiasz i Ezdrasz. Znając trochę historię i moment, w którym żyli Nehemiasz i Ezdrasz, możemy próbować powiedzieć, kiedy to proroctwo być może zostało zapisane. Wiemy, że bardzo dużą rolę po powrocie z Babilonu, bo wtedy najprawdopodobniej zostało napisane to proroctwo, odegrał przedstawiciel Artakserexesa, Izraelita, który był pod czaszem króla, wysłany do odbudowującego się Izraela, do ludu, który powrócił z Babilonii, po to, żeby w momencie, kiedy ten pierwszy entuzjazm po powrocie z Babilonii, kiedy ta pierwsza chęć tworzenia, to też do czego odwołuje się Nowy Testament i do czego odwołuje się zapis Pisma Świętego do wierzących także w wieku Ewangelii, że trzeba pamiętać na pierwsze dni, kiedy ten entuzjazm jest, kiedy się wstępuje na drogę pańską, tak jak Izrael wrócił na drogę pańską i do swojego wolnego kraju, to kiedy mija ten pierwszy entuzjazm, potem mogą się pojawiać zwątpienia, błędy i potknięcia. I najprawdopodobniej zostało to wtedy napisane. A ściślej jeszcze patrząc, być może, że było to wtedy napisane, kiedy Nehemiasz, który po pobycie w Izraelu, w Jerozolimie, wrócił na pewien czas do Babilonu, to stało się tak, że w tym odbudowującym się Izraelu zaczął się troszeczkę bałagan. Jak czytamy w tych księgach Ezdraszowych, Nehemiaszowych, trochę zwątpienie trzeba było niejako prawie czterokrotnie ponawiać tą inicjatywę odbudowania Izraela, odbudowania świątyni, odbudowania Jerozolimy. I taki moment był około 423, być może 425 roku przed naszą erą, synchronizując to z kalendarzem współczesnym. To, ten zapis, to jest ostatni zapis prorocki w Biblii, po którym jest ponad 400 lat ciszy. I co ciekawe, zapis tej księgi to jest zapis na 500 lat, około 500 lat przed zapisem ostatniej księgi Nowego Testamentu, Objawienia. I tamta księga jest istotna i ta księga jest istotna. Ta księga to księga, w której prorok przemawia do Izraela, do resztki, do ostatku Izraela i Judy, do Królestwa Północnego i Południowego, aczkolwiek nie wiemy, w którym rejonie działał, który widząc, co się dzieje, że kapłani nie postępują tak, jak powinni, że składają niewłaściwie ofiary, że zanika energia, entuzjazm ludu, religijność idzie w złym kierunku, zwraca się do tego Izraela, aby go wzbudzić, pobudzić i odnowić. I w pierwszym fragmencie, będziemy sobie czytali, próbowali omawiać, to mamy dalej zapis taki. Od 2 do 5 wersetu. Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie, w czymżeś nas umiłował? Izali Ezaw nie był bratem Jakubowym, mówi Pan. Wszakże miłował Jakuba, a Ezawa miałem w nienawiści i podałem góry jego na spustoszenie, dziedzictwo jego smokom na pustyni. Jeśli by rzekła ziemia edomska, staliśmy się ubogimi, ale wrócimy się, pobudujemy miejsca opustoszone, wtedy tak mówi Pan zastępów. Niechaj oni budują, a ja rozwalę i nazwę ich granicą niezbożności i ludem, który sobie zbrzydził Pan aż na wieki. To oglądają oczy wasze, a wy rzeczecie, niech będzie Pan uwielbiony w granicach izraelskich. To oglądacie. Niech będzie uwielbiony Pan w granicach izraelskich. Jeżeli są pewne podobieństwa, to także my cały czas powinniśmy żyć z tą pamięcią. Jeżeli czasami nam się coś nie podoba, nie widzimy, wątpimy, to powinniśmy pamiętać, niech będzie uwielbiony Pan w granicach izraelskich. A do czego być może odwołuje się Malachiasz? Przywołuję tu na pamięć Ezawa, który zlekceważył Bożą obietnicę, jak mamy zapisane w Księdze Rodzajów. Pamiętamy, kto to Ezaw. Ezaw to brat Jakuba, a więc zgodnie z zasadami powiązań rodzinnych ktoś, kto jest blisko rodziny, ktoś, kto jest blisko Jakuba, ktoś, kto jest blisko błogosławieństwa, ten, który miał prawo do pierwszego błogosławieństwa, ale zarazem z tego fragmentu tu jest przeciwstawiona jeszcze druga rzecz, że Ezaw to także praojciec Edomitów. Sygnał, który wskazuje, jaką rolę odegrali Edomici. Moment tu jest taki, że gdy historycznie sobie popatrzymy na zapisy, w jaki sposób odbywało się zdobycie Izraela i sięgniemy także do historii, to zauważymy, że tymi, którzy niejednokrotnie występowali przeciwko Izraelowi i szkodzili Izraelowi, byli Edomici, potomkowie Ezawa. A zatem jest tu sygnał wskazujący na to, że Pan Bóg postępuje konsekwentnie w konsekwencji tego, co się stało pomiędzy Jakubem i Ezawem i w konsekwencji tego, że Ezaw odrzucił błogosławieństwo, a Jakub zabiegał o to błogosławieństwo i otrzymał. I wskazane jest także wolna wola wyboru Pana Boga. To jest co prawda to słowo użyte, że miał w nienawiści Ezawa. Jest to semityzm, który jest przeciwstawieniem tego, że Ezaw nie był wybrany. On zrezygnował z tego i nie był wybrany. I za to Edom został spustoszony. Między innymi podczas najazdu, który był w latach 586 i 587, ziemię Edomu najechali Nabatejczycy, których znamy skądinąd ci z nas, którzy byli, widzieli, co po sobie zostawili. Piękną Petrę, która była wcześniej stolicą Edomu. Ale Petrę zbudowano na własną modłę i w własny sposób. Edom został ukarany. Do tego w pierwszej wersji najprawdopodobniej Malachiasz nawiązuje. Mówiąc, że ziemia edomska spustoszona, Edomici stali się ubogimi, ale oni wierzą, że odbudują te miejsca, nie mając na myśli Pana. A Pan Bóg mówi, nie, to zależy tylko i wyłącznie ode mnie. Jest to wolna wola moja, związana z waszym do mnie podejściem. Niechaj oni budują, a ja rozwalę. I to sygnał także dla Izraela, tamtego cielesnego, który przeszedł właśnie nie dopiero co niewolę babilońską. To sygnał związany z tym, że jeśli Pan nie pomoże, to wszelkie wysiłki są daremne. To sygnał także dla nas, którzy i A może w pierwszej części jeszcze dla tych, którzy mówią, że pierwsi podjęli wezwanie Jezusa dla kościoła, dla kościołów chrześcijańskich, którzy budują współczesny świat według własnej modły, którzy mając na ustach Boga, budują wbrew Bogu. I ostrzeżenie dla nas. My to wiemy, ale tak sam po sobie patrząc, muszę powiedzieć, że czasami jakoś to podczas codziennych działań umyka. Podczas codziennych działań swojego zabiegania. Dlatego ten werset piąty mówiący, niech Pan będzie uwielbiony w granicach Izraela, bo to oglądają oczy wasze, gdy to rzeczecie. Dobrze jest, żeby towarzyszył. Ja tak o sobie też mówię. Żeby można było wybrać tymi oczami, że postępujemy w ten sposób, że potrafimy uwielbić Pana Boga za to, co zdziałał w całym planie i działa w stosunku do nas teraz. Postąpmy dalej. Po tym fragmencie, który potwierdził miłość do Izraela, potwierdził konsekwencje działania w stosunku do Ezawa, potwierdził, jak Pan Bóg patrzy na to, co Ezaw i Jakub wybrali. Następuje cykl napomnień, a wręcz i oskarżeń w stosunku do kapłanów. Od 6 wersetu czytamy takie słowa. Syn ma w uczciwości ojca, a sługa pana swojego, jeśli wtedy ja ojcem, gdzież jest cześć moja? Pyta pan. A jeśli mi ja panem, gdzież jest bojaźń moja? Mówi pan zastępów. O kapłani, którzy lekceważycie imię moje, a wszakże mówicie, w czymże lekceważymy twoje imię? Którzy przynosząc na ołtarz mój ofiarę splugawioną, mówicie, czymżeśmy ją splugawili? A tem, że mówicie, stół pański splugawiony jest. Bo gdy przywodzicie coś ślepego, jest na ofiarę i zali nie jest to zła rzecz? I gdy przywodzicie chrome i chore, i zali to nie jest zła rzecz? Ofiaruj to jedno książęciu twemu. Obaczysz, jeżeli mu się to podobać będzie, przyjmijcie twarz twoje, mówi pan zastępu. Przytoż teraz błagajcie, proszę oblicze Boże, aby się zmiłował nad wami, ale póki to się dzieje z ręki waszej, Izali przyjmie oblicze którego z was, mówi pan zastępów. Działa się zła rzecz. Wprost jest napisane. Wiemy, jakie ofiary powinny być składane na ołtarzu i jakie powinny być składane w świątyni. Doskonałe, bez skazy, spełniające pewne warunki określone. A tu jest napisane, że to co ślepe, to co splugawione. I takie wprost odwołanie do tych, którzy to robili. A czy wy to na co dzień, to co dajecie Bogu złe, tak samo takie coś idziecie namiestnikowi asyryjskiemu dajecie? No nie. Bo namiestnik asyryjski, który jest od razu obok nich, spowodowałby, że zostaliby ukarani. Natomiast nie ma w nich świadomości konsekwencji złego działania wobec Pana Boga. Wobec kary, która jest nieuchronna, ale nie musi nastąpić od razu. I ta pobożność, ta religijność jest taka pozorna. Płaska, nijaka. I tak patrząc dalej, no, mnie jako żywo przypomina znowu chrześcijaństwo w pierwszym rzędzie, także to, które działa na dzisiaj. I właściwie od pewnego momentu przez wiek Ewangelii działało. Cała ta klasa kapłańska, która występowała w imieniu Boga, to działała w ten sposób, że były składane ofiary. Oczywiście część robiła to dobrze, ale część tak skonstruowała sobie całe życie, że jeżeli coś dostawali, to co lepsze zostawiali sobie, a na ofiarę, na służbę dla Pana Boga zostawiali co gorsze. No i znowu dla nas takie proste ostrzeżenie. Czy my, ja to do siebie znowu pytanie, czy ja rzeczywiście daję na co dzień to, co najlepsze? To, co Pan Bóg powinien dostać? Czy ja czasami na przykład swój czas nie poświęcam za dużo o pracy zawodowej? Albo zabieganiu, żeby dzieci miały lepiej? Albo zabieganiu, żeby może być dobrze widzianym przez sąsiada? Dlaczego? No bo oni są obok nas, tuż. Od razu nas oceniają, a Pan Bóg jest gdzieś tam abstrakcyjnie daleko. My wiemy, my mamy świadomość, że to jest złe, ale... Ale Pan Bóg jest daleko. Ale mówimy, Pan Bóg jest miłosierny. Ale usprawiedliwiamy samych siebie. Nie osądzamy na bieżąco, tylko usprawiedliwiamy. A jest to lekceważenie, tak jak kapłani lekceważyli. Przecież błagajmy, proszę oblicze Boże, aby się zmiłował nad nami. Póki to się dzieje z ręki naszej i póki mamy na to wpływ. Mało tego tutaj. Bardzo ostro Malachiasz mówi. Owszem, kto jest między wami, aby zawarł drzwi, albo darmo zapalił ołtarz na ołtarzu moim. Nie mam chęci do was, mówi Pan zastępów, i ofiary nie przyjmuję z ręki waszej. Albowiem od wschodu słońca aż do zachodu jest wielkie imię moje między narodami, a na wszelkim moim miejscu przyniesienie będzie kadzenia imieniowi memu i ofiara czysta. Wielkie zaiste imię moje będzie między narodami, mówi Pan zastępów. Lecz wy plugawicie je. Mówicie, stół pański jest plugawiony, a co na nim kładą jest wzgardzonym pokarmem. Mówicie też, o jakaż to praca, choćbyście to zdmuchnąć mogli, mówi Pan zastępów, bo przynosicie to, co jest wydartego i chromego i schorzałego, a przynosicie to na ofiarę i zalito przynosicie z ręki waszej, mówi Pan. I owszem, przeklęty jest zdradliwy, który mając w trzodzie swojej samca, a przecież czyniąc śluby ofiaruje Panu to, co jest ułomnego, bo ja królem wielkim, mówi Pan zastępów, a imię moje straszne jest między narodami. Tak musiał mówić Pan poprzez proroka Malachiasza do Izraela, który wyszedł z Babilonu, wrócił do swojego kraju, który był na etapie odbudowania granic Izraela, odbudowania murów Jerozolimy, odbudowania świątyni. Właściwie budowania od nowa. Izrael, mając tyle lat do czynienia z Panem Bogiem, być może, a szczególnie klasa kapłańska, która uważała się za coś lepszego, być może poczuła się, że jest w takiej komitywie z Panem Bogiem. Ze swojej strony zmniejszyła dystans. Ze swojej strony poczuła się uprawniona do zlekceważenia przepisów pańskich. Aha, tak jak tu jest napisane. A przecież nawet to, co dawali, to nie jest ich, to jest Boże. Bo to nic nie jest ich. I zwraca się tutaj z takim dosyć ostrym stwierdzeniem odnośnie zamknięcia drzwi, które zrealizowało się, jak zresztą, o czym zresztą też pisze prorok Izajasz w swoim pierwszym rozdziale. Takie ostrzeżenie, które zrealizowało się w stosunku do Izraela. Dla kapłanów zostało zamknięte drzwi. Posługa kapłańska Izraelu, a szczególnie taka, która nie składa czystych ofiar, wraz z upadkiem i rozproszeniem Izraela zanikła. Zrealizowało się to rzeczywiście w sposób bardzo bezwzględny. Oczywiście w ramach zamiarów i woli Bożej. Ale związane było to ze sposobem postępowania klasy kapłańskiej, które wpływało z kolei na postępowanie Izraelitów. Jest tu mowa także o ofierze czystej, która jest związana, z której konsekwencją jest związane uznanie Boga przez narody. Ofiara czysta, doskonała. Izraelici do dzisiaj mają problemy ze zrozumieniem tego. Doskonała ofiara Jeszua Hamaszijacha, Mesjasza, Baranka. Odwołanie się do narodów to odwołanie się jeszcze do przyszłości. Także do tego, co z pogańskich narodów wyszło do Kościoła wieku Ewangelii. Do, jak zresztą będzie to tam dalej przenikało, kiedy się będą pojawiały elementy pod koniec tej księgi, do pewnej grupy, która staje się klejnotem w koronie Pana. A zatem tu mamy dalej idące konsekwencje, takie, które pokazują pewne podobieństwo z Ewangeliami, a dalej idąc nawet z zapisem objawienia. Ostatniej z kolei Księgi Nowego Testamentu. Sygnalizujące te sprawy, które Jeremiasz poruszał, które Izajasz poruszał. W sytuacji, kiedy Żydzi nie widzieli ostrzeżeń i radości, jaka powinna płynąć z wynikających z tym, o czym pisali Zachariasz czy Ageusz, mówiący o tym, że oni oto wrócili do swojej ziemi. Oni oto mogą się cieszyć, radować i budować i być czystymi. Dla nich wykonywanie po powrocie z Babilonu okazało się to trudne, jak tu jest napisane w 13 wersecie. Trudne, ciężkie przestrzeganie składania ofiar. Ofiarowania życia dla Boga. I jest tutaj ten sygnał, który się przewija także dalej i który my, patrząc przez cały czas, widzimy, że powstało coś takiego, że są różne normy postępowania w różnych sytuacjach. Kiedy z czymś stykamy się wprost, kiedy z czymś mamy do czynienia na co dzień, kiedy to oddziaływuje na nas, mimo że mówimy, że i czujemy się, że jesteśmy Izraelem duchowym, to oddziaływuje czasami mocniej na nas, na to reagujemy. Natomiast po drodze zapominamy o tym, co jest duchowe, to, co jest związane z dalszą perspektywą, z dalszą obietnicą, a związane też z naszym postępowaniem tu i teraz. Konsekwencją, przed którą ostrzega, która w sposób biblijny dotknęła kapłanów i cały naród izraelski, to jest przekleństwo związane między innymi z tym ofiarowaniem. Złym, fałszywym, nieczystym. Dalej mamy zapisane. A teraz to wam mówię, rozkazanie o kapłani. Jeśli nie usłuchacie, jeśli nie złożycie do serca, byście dali chwałę imieniowi memu, mówi Pan zastępów, wtedy poślę na was przekleństwo, a przeklinać będę błogosławieństwa wasze. Owszem, Jurze mnie przeklął, boście tego nie złożyli do serca. Oto ja wam popsuję siewy wasze, a wrzucę łajno na twarz wasze. Łajno, mówię, ofiar waszych tak, że was przytargnie do siebie. I dowiecie się, żem posłał do was o rozkazanie, aby było przymierze moje z Lewim, mówi Pan zastępów. Przymierze moje było z nim żywota i pokoju, a dałem mu je dla bojaźni, bo się mnie bał i dla imienia mojego skruszony był. Zakon prawdy był w ustach jego, a nieprawość była znaleziona w wargach jego. Chodził ze mną w pokoju i w prawości. I wiele odwrócił od nieprawości, bo wargi kapłańskie umiejętności strzec mają, a pytać się będą na zakon z ust jego. Aniołem zaiste jest Pana zastępów. Aleście wystąpili z drogi i byliście zgorszeniem wielu w zakonie. Zepsowaliście przymierze Lewiego, mówi Pan zastępów, przytoż i jam wam uczynił wzgardzonej, jam was uczynił wzgardzone i poniżone u wszystkich ludzi. Tak, jakoście wy nie strzegli dróg moich, a mieliście wzgląd na osobę w zakonie. Kilka wątków w tym fragmencie. Pierwsze, to o którym wspomnieliśmy, sprawa związana z przekleństwem za takie złe postępowanie, o jakim była mowa wcześniej. Z przekleństwem nawet błogosławieństwa. I tu tylko tak sobie skojarzyłem, że jeżeli obciąża mnie jakiś fragment, jakiś ślad takiego grzechu, to jeżeli nawet ja komuś błogosławię, życzę, przekazuję, a jest to obciążone taką nieczystością, to Pan Bóg może spowodować, że moje błogosławieństwo nic nie znaczy. Moja modlitwa, moje zastanawianie się i badanie Słowa Bożego. I wprost jest napisane, że wynikiem tego będzie zniszczenie naszych wszelkich zamiarów. Tak jak dla Izraela, popsucie siewów, odrzucenie błogosławieństwa. Tak jak dla nich brak deszczu i złe plony. Tak jak dla nich odrzucenie i rozproszenie. To zrealizowało się na Izraelu. To, przed czym przestrzegał Malachiasz. Mało tego. Tu jest pokazana rzecz także w sposób taki obrazowy w trzecim wersecie. Że oprócz tego wrzucę łajno na twarz waszą. Inne tłumaczenia mówią, że twarz waszą, rzucę was twarzą w łajno i jeszcze mało tego, poza obozem. Tam, gdzie resztki ofiar są wyrzucane. Tam, gdzie jest to wszystko najgorsze. Dla nas jest obrazą, gdyby nam ktoś łajno w twarz, czy te odpady rzucił. A dla Semitów było to podobno niewyobrażalną obrazą. Także jak to czytali, to na pewno musieli, przynajmniej ci, co chcieli, być bardzo wstrząśnięci tym. Odwołuje się tu do Pan poprzez Malachiasza do przesłania kapłańskiego, do roli kapłanów, roli nauczycieli, sędziów, reprezentantów Pana Boga, do tych, którzy mieli utrzymywać Izrael w dobrej kondycji duchowej, w dobrym stanie moralnym, podbudowywać jako społeczność, dbać o sprawowanie dobrych układów społecznych, międzyludzkich, opartych na miłości, opartych na przestrzeganiu zakonu. Miał być w ich ustach zakon, a została znaleziona nieprawość. Znamy konsekwencje, znamy, co się wydarzyło. I znowu, patrząc na chrześcijaństwo i przed czym to też nas ostrzega, musimy pamiętać o konsekwencjach tego wszystkiego. O roli, jaką mamy także odgrywać jako społeczność. Bo mówimy, że o naszych świadectwach, o naszym przykładzie, o naszym reprezentowaniu zasad prawa Bożego, miłości. I na to musimy patrzeć i strzec się, żeby nie popaść, tak jak bywa w części chrześcijaństwa, w taki rodzaj łudy zakłamania. Podwójnej moralności, podwójnych zasad. Jest to też takie ostrzeżenie, które gdy się patrzy na świat zewnętrzny, jak źle pojęte utożsamianie się społecznością wpływa na tą społeczność. Kiedy broni się kogoś, kto jest grzeszny, a znaczy na przykład coś w społeczności, mówiąc, że dlatego to się robi, bo on jest członkiem naszej społeczności. Zamiast zastosować zasadę idź, napomnij brata swego, jeśli nie, to weź świadka, porozmawiaj z nim, a jeśli nie, to wobec społeczności to zrób. To w mediach mamy takie sytuacje, kiedy źle postępujący, niemoralnie są usprawiedliwiani. I tak możemy sobie popatrzeć, jak to było w Izraelu. Podobnie było. Kapłani postąpili na zgorszenie sobie i Izraelowi. I upadek kapłaństwa spowodował upadek narodu, upadek ludności. Ale nie usprawiedliwia to narodu izraelskiego. Wskazuje tylko na pewne mechanizmy, jakie są. Zresztą jak popatrzymy na zapisy proroc i ostrzeżeń, to zauważamy też takie ciekawe zjawisko. Kapłani czuli się usprawiedliwieni wtedy, kiedy składali dużo ofiar za naród izraelski. Mówili, dajcie nam te narody, powinniście być jak najbardziej czyści. A kiedy będziecie czyści? A no jeżeli dacie nam dużo ofiar. Dawali dużo ofiar, naród się czuł usprawiedliwiony, oni składali część tych ofiar, a część powodowało, że lądowało dla ich wzbogacenia. Oczywiście tą ideę przyjęło chrześcijaństwo nominalne. Wymyślono jeszcze mnóstwo różnych zasad religijnych po to, żeby przyciągnąć wiernych, lud do świątyń. Żeby lud się czuł szybciej usprawiedliwiony, musiał złożyć więcej ofiar. Klasa kapłańska się bogaci. Mechanizm się napędza, a przybliżenia do Pana Boga nie ma. Wręcz odwrotnie, tak jak w Izraelu. I nagle Od 10 wersetu troszeczkę inną tematykę podejmuje Malachiasz. I zali nie jeden ojciec jest nas wszystkich, i zali nie jeden Bóg stworzył nas, czemuż wtedy brat zdradza brata swego, gwałcąc przymierze ojców? Zdradliwe się sprawuje Juda, a obrzydliwość się dzieje w Izraelu i w Jeruzalemie, bo Juda splugawił świętobliwość pańską, której się kochać miał, pojąwszy żonę za córkę Boga obcego. Pan, męża, który to czyni, wykorzeni z namiotów Jakubowych, tak czującego, jako i odpowiadającego i ofiarującego dar Panu zastępu. A toście drugi raz uczynili, okrywając łzami ołtarz pański, płaczem i wołaniem, także więcej nie patrzy na dar, nie przyjmuje wdzięczności ofiary z rąk waszych. Problem moralny, problem związany z małżeństwami, problem związany z ostrzeżeniem, które jeszcze nie było przyjęte i przestrzegane przed niewolą babilońską, przed wyjściem z Babilonu. Problem, który być może nie byłby kłopotem, mieszane małżeństwa nie byłyby kłopotem, gdyby rzeczywiście zbudowanie przez kapłanów narodu było odpowiednio mocne. A tak małżeństwa mieszane powodowały odchodzenie, przy słabej wierze odchodzenie od właściwego podejścia do Boga i do religii. I było ostrzeżenie przed tymi mieszanymi małżeństwami. Mało tego, pojawiały się wystąpienia związane, problemy związane z rozwodami. Rzeczywiście kłopot trudny. Sami doświadczamy i wiemy, jaki to jest kłopot, jaki to jest problem życia codziennego. Ile takie zdarzenie powoduje wśród tych, których to dotyczy, problemów, kłopotów, a i także wobec otoczenia, wobec społeczności. Ale tam był jeszcze ten problem głębszy, bo były rozwody z Izraelitkami, a brane były żony w miejsce tego po rozwodzie z zewnątrz też. Element, który spowodował osłabienie. I w następnych wersetach ciekawie podejmuje się, i tylko chyba tutaj, tylko jeden raz w ten sposób jest ujęty ten temat w Starym Testamencie. Wszakże mówicie, od 14 wersetu jest napisane, dlaczegoż to? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną młodości twojej, przeciwko którejś ty wystąpił, gdyż ona jest towarzyszką twoją i żoną przymierza twego. Bo Azarześ nie uczynił jednym, choć mu jeszcze ducha wzbywało, a czemuż jednym, aby szukali nasienia Bożego, a tak strzeżcie ducha swego, a żonę młodości swojej zdradliwie nie obchodźcie. Bo on ma w nienawiści opuszczenie żony, mówi Pan, Bóg Izraelski. Przeto, że taki okrywa okrucieństwo płaszczem jego, mówi Pan zastępów, a tak strzeżcie ducha waszego, a nie obchodźcie się zdradliwie. Jest to jedyne chyba miejsce w Starym Testamencie, kiedy problem małżeństwa jest potraktowany w taki sposób bardzo podobny jak w Nowym Testamencie. Gdzie to małżeństwo nawiązuje do symboliki związku Kościoła z Panem. Jako przymierze. Gdzie z drugiej strony, tak dosłownie, ale bo oczywiście inni prorocy też to tak poruszali, gdzie nawiązuje się też do tego związku, o którym mówią prorocy, jaki następuje między Izraelem a Panem Bogiem. I to jest uzasadnienie, dlaczego tak jest ważny temat. Oprócz tego, jak odgrywa on ważną rolę w życiu społecznym, w życiu Izraela odegrał rolę osłabiającą, stał się przekleństwem, które było konsekwencją nadinterpretacji tego, co Mojżesz przekazał, kiedy dopuścił rozwody ze względu na słabość społeczności Izraela, w sytuacji, kiedy by żona okazała się zdradzającą, to mąż miał możliwość wtedy wystąpić z pozwem rozwodnym, jak jest zapisane w 24 rozdziale i 1 wersecie 5 Księgi Mojżeszowej. I następny fragment. Od 17 wersetu. Pracęście zdali Panu słowy swoimi, a przecie mówicie, w czym żeśmy mu pracę zdali? W tym, że gdy mówicie, wszelki, który złość czyni, podoba się Panu i w tym ma kochanie, albo gdzież jest Bóg sądu? Oto ja posyłam anioła mego, który zgotuje drogę przed obliczem moim, a zarazem przyjdzie do kościoła swego panujący, którego wyszukacie, i anioł przymierza, którego wyżądacie. Oto przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia jego? I kto się ostoi, gdy się on okaże, bo on jest jak ogień roztapiający, jak mydło blecharzów, i będzie siedział roztapiając, wyczyszczając srebro i oczyści syn Lewiego, i przepławi jako złoto i jako srebro, i będą ofiarować Panu dar w sprawiedliwości. Wtedy Panu będzie wdzięczna ofiara od Judy i od Jeruzalemu, jako za dni pierwszych i jako za lat starodawnych. Ale ja się do was przybliżę z sądem i będę świadkiem prędkim przeciwko czarownikom i przeciwko cudzołożnikom i przeciwko krzywoprzysięstwom i przeciwko tym, którzy krzywdę czyniąc zatrzymywają zapłatę najemnikowi, wdowie i sierocie i cudzoziemcowi krzywdę czynią. A nie boją się mnie, mówi Pan zastępów. Kolejny temat i jakby przeskok, oczywiście nawiązujący do tych występów, które wcześniej były omówione. Nawiązujący do sądu, do dnia Jahwe, do dnia Pana, do dnia sądu, który będzie sądem dwustopniowym, związanym z tym, co reprezentuje przymierze kapłańskie, wskazującym jakby rozdzielenie dwóch stref srebrnej i złotej i oceniającym, o dziwo tutaj, bardzo mocno stronę moralną, stronę postępku, co jest zapisane w końcowych wersetach. Bo się do was zbliżę z sądem i będę świadkiem przeciwko czarownikom, cudzołożnikom, krzywoprzysięzcom i przeciwko tym, którzy krzywdę czynią, zatrzymując zapłatę najemnikowi, wdowie, sierocie, cudzoziemcowi, a nie boją się mnie, mówi Pan zastępów. Z życia Izraela, Izrael był tutaj rozsądzany, ostrzegany, bo taka rola komentującego dotychczas była Malachiasza, komentującego wydarzenia aktualne, bieżące, które były w Izraelu. Tu Malachiasz przychodzi w kierunku proroka, w takim zrozumieniu, jak nam się on kojarzy. Proroka mówiącego o przyszłości. O przyszłości na bazie tego, co jest dzisiaj. W Izraelu, co było wtedy, 400 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. I ciekawe, bo nagle z tych takich dosłownych, wprost do odczytania, jest przejście do zrozumienia jakby na wyższym poziomie, wyższym piętrze. Bo Izraelici wierzyli, zresztą tak zakon ich uczył, tak Pismo Święte przekazywało, że za uczynki jest zapłata. Że mają po to 10 przykazań, że jest i nauka, ostrzeżenie, kierunkowskaz, jak postępować, ale konsekwencją jest także zapłata. I co ciekawe, oni w tamtym momencie jednak nie bardzo kojarzyli tej zapłaty w sposób taki perspektywiczny, przyszłościowy, prorocki. Patrzyli tu i teraz, bo co widzieli? No widzieli wokół, pleni się zło, grzech, kapłani źle postępują i nic się nie dzieje. Stół Pana Boga jest splugawiony. Oni mówią, no przecież tak jest stół Pana Boga splugawiony. Dzisiejsza społeczność mówi, a i tak jesteśmy niedoskonali. Kościoły chrześcijańskie się usprawiedliwiają. Tak, my to tak robimy i nie tylko kościoły, bo i społeczności różne, my to tak robimy. Nasza idea jest dobra, ale my jesteśmy niedoskonali. Ten jest niedoskonały. Usprawiedliwiają się. Znowu wraca ten element usprawiedliwiania się i takiego rozsądzenia usprawiedliwiającego. Izraelici czuli się niezadowoleni tu i teraz. Bo co widzieli? To, co my dzisiaj widzimy też. Co może nam też czasami na co dzień, a nie powinno, podcinać chęć działania. No komu się lepiej dzieje? A tym, co kombinują, tym, co oszukują, tym, co grzeszą, tym, co umieją zadbać lepiej o siebie i tym, co mają w lekceważeniu innych. I tym, którzy potrafią jako pracodawcy oszukać innych, którzy na nich pracują. I tym, którzy są cudzołożnikami, krzywoprzysięzcami, po to tylko, żeby zysk zrobić. Żeby dla siebie dobrobyt zrobić. A nie wdowie, nie sierocie i nie cudzoziemcowi. Też jest to nauka ciekawa. Zresztą nawiązująca do wymagająca, w ogóle ten werset wymaga dłuższego zastanawiania się i tu proponuję, żeby w domu w ogóle nad tym fragmentem się zastanowić. Nawiązuje do określenia bliźniego, nawiązuje do określenia cudzoziemca i do naszego też codziennego życia. Bo związane jest z przyszłością, o której mówimy często i do której dążymy z tą przyszłością na wyższym poziomie po przepławieniu, po przeżyciu, po wyborze wieku Ewangelii. Ale to są słowa Pana, które są nieprzemijające, jak pisze w 6 wersecie. Gdyż ja, Pan, nie odmieniam się, przecież wy, synowi Jakubowi, nie jesteście zniszczeni. Jeżeli nam się nawet wydaje, zniechęceni jesteśmy czasami dniem codziennym i tylko cieszymy się z takich chwil jak tu w tej chwili, a w tygodniu znacznie rzadziej, to pamiętajmy, Pan Bóg się nie odmienia. Nie jesteśmy zniszczeni. Zastanówmy się nad tym fragmentem, bo w nim ładne nauki mogą być. I od 6 do 12 wersetu znajdziemy takie słowa. Gdyż ja Pan nie odmieniam się, przecież wy synowie Jakubowi nie jesteście zniszczeni. Zaraz ode dni ojców waszych odstąpiliście od ustaw moich, a nie strzegliście ich. Nawróćcie się do mnie, a nawróćcie się do was, mówi Pan zastępów, ale mówcie, w czymże się nawrócimy? I zali człowiek ma Boga złupić, że wy mnie łupicie? Wszakże mówicie, a w czymże cię łupimy? W dziesięcinach i ofiarach. Zgołaście przeklęci, iż mnie tak łupicie wy i wszystek naród wasz. Znieście wszystką dziesięcinę do śpichlerza, aby była żywność w domu moim, a doświadczenie mię teraz w tem, mówi Pan zastępów. Jeżeli wam nie otworzę okien niebieskich, a nie wyleję na was błogosławieństwa tak gorzego nie będzie, nie będziecie mieli gdzie podziać. I zgromię dla was pożerającego, a nie popsuję wam urodzaju ziemskiego i nie pochybi winna macica na polu, mówi Pan zastępów. I będą was błogosławić wszyscy narodowie, bo wy będziecie ziemią rozkoszną, mówi Pan zastępów. Kontynuując profetyczne podejście, prorockie, wizyjne, przyszłościowe, związane z obietnicą Bożą, następuje ze strony Malachiasza przekazanie słów pociechy, nadziei i podwsparcia. Ale odwołanie jest, ale nie łupcie, nie oszukajcie, nie okradajcie Pana Boga z tego, co się do Niego należy. I tu tak troszeczkę dla Żydów. To, co chyba tak czujemy, bo Żydzi chyba też to tak widzieli. Jakub był tym, który dostał beneficjentem błogosławieństwa Bożego. Ale sposób, w jaki to się stało, to wiemy, że jest to takie no niejednoznaczne, delikatnie mówiąc. Zostało zdobyte oczywiście dzięki jego zaangażowaniu, dzięki zaangażowaniu matki, dzięki jego chęci zdobycia tego, ale poprzez drobne oszustwo. I to oszustwo na Izraelu ciąży. To oszustwo na Izraelu ciążyło cały czas. Pojawiało się potem w ich postępowaniu. Pojawiało się w postępowaniu kapłańskim. Pojawiało się w postępowaniu ludzi na co dzień. Że oni w swojej przebiegłości okradali tak po trochę Pana Boga. I współczesny świat chrześcijański, możemy powiedzieć, że nie tak po trochę, ale czasami całkiem okrada Pana Boga. I ostrzeżenie dla mnie, dla nas, żebyśmy w swoim postępowaniu pilnowali się jednak. Nie okradali Pana Boga z tego, co mu się należy. To może się w różny sposób objawiać. U każdego może być inaczej. W całej społeczności może być inaczej. Ale jeżeli coś robimy i zastanawiamy się nad momentem, a czy to warto? A czy ja to muszę zrobić wobec zboru? Czy ja to muszę zrobić wobec społeczności? I jeżeli nie zrobię, to czy to nie jest okradanie? A może się jeszcze w inny sposób okazać. Bo jest to związane z zaniechaniem składania ofiar dnia codziennego. Związane z tym, tu jest ciekawie napisane, bo jest napisane o dwóch rodzajach ofiar. O dziesięcinach i ofiarach. W dwojaki sposób. Być może chodzi tu o to, co się należy Panu Bogu, ale i także o błogosławieństwie, które z drugiej strony z tego płynie. Kapłani mieli w ten sposób coś. Składali ofiary, ale także dla nich zostawało z tego, co było przynoszone do świątyni. Naród izraelski, jeżeli to czynił prawidłowo, dawał coś Panu Bogu, ale wiele, wiele więcej otrzymywał. I my, jeżeli coś możemy dać, coś, co należy do Pana Boga, to w drugą stronę wraca to w drugi sposób. Przez błogosławieństwo, przez podparcie i przez to, co zostało narodowi izraelskiemu obiecane, narodowi cielesnemu, a także i wierzę, że i duchowemu to dostanie się, że będą błogosławić wszyscy narodowie, bo wy będziecie ziemią rozkoszną, mówi Pan zastępów. I przedostatni fragment. Zmocniły się od 13 wersetu. Zmocniły się przeciwko mnie słowa wasze, mówi Pan. Wszakże mówicie, cóżeśmy mówili przeciwko tobie? Mówiliście, próżno to Boga służyć, a cóż to za pożytek, choć będziemy strzec rozkazania Jego i będziemy smętnie chodzić, bojąc się Pana zastępu. Owszem, pyszne mamy za błogosławione, ponieważ się ci budują, którzy czynią niezbożność, a którzy kuszą Boga, zachowani bywają. Wtedy rozmawiali o tym, którzy się boją Pana, każdy z bliźnim swoim. I obaczył Pan, a usłyszał. I napisano księgę pamiątki przed obliczem Jego dla bojących się Pana i myślących o imieniu Jego. Cić mi będą, mówi Pan zastępów, w dzień, który ja uczynię własnością i zmiłuję się nad nimi, jako się zmiłowa ojciec nad synem swoim, który mu służy. Wtedy się nawróćcie i obaczcie różność między sprawiedliwym i niezbożnym, i między tym, który służy Bogu, i między tym, który nie służy. Dla narodu izraelskiego kolejny raz jakby wraca ten wątek problemu oderwania się od codzienności, od obciążenia związanego z tym, że widzą, że dobrze się dzieje grzeszącym, a nie ma od razu nagrody dla dobrze czyniących dla Pana Boga. Nie widzą błogosławieństwa od razu. A to błogosławieństwo jest. I to błogosławieństwo też jest tu i teraz. Bo nawet gdy my się zastanowimy tego, że czytając Słowo Boże, zresztą nieraz to mówimy, ile my zyskujemy? Ile problemów mamy mniej? A gdy nie? I ostatni fragment. Bo oto przychodzi dzień pałający, 4 rozdział. Jako piec, w którym wszyscy pyszni i wszyscy czyniąc niezbeżność będą jako ciernisko, a opopali je ten dzień przyszły, mówi Pan zastępów. Także im nie zostawi korzenia ani gałązki. Ale wam, którzy się boicie imienia mojego, wznijdzie słońce sprawiedliwości. A zdrowie będzie na skrzydłach Jego. Wtedy wchodzić będziecie i porosiecie jako cielęta karmne, a podepcze niezbożne. Także będą jako proch pod nogami waszymi w dzień, który ja uczynię, mówi Pan zastępów. Pamiętajcież na zakon Mojżesza, sługi mego, któremu rozkazał na Chorebie przedłożyć wszystkiemu Izraelowi ustawy i sądy. Oto ja wam poślę Eliasza, proroka, pierwiej niż przyjdzie on wielki, straszny dzień pański. Ostrzeżenie i błogosławieństwo. Zapowiedź błogosławieństwa. Błogosławieństwa, które Izraelowi miało towarzyszyć przez najbliższe 400 lat do momentu, kiedy przyszedł Mesjasz, który miał Izraelowi pomagać, gdyby to słyszeli, gdyby to usłuchali, gdyby to czynili. Niestety. Wiemy, jak było. Trzymali się takiego spojrzenia ziemskiego. próbowali fizycznie, bez akceptacji Boga, poprawić swoją dolę po swojemu, po ludzku, niezgodnie z nakazem Pana Boga, a starając się dopasować do otoczenia najbliższych narodów, przyjmując ich metody działania i walcząc tymi samymi metodami w stosunku z silniejszymi narodami. Skończyło się to, pamiętamy i wiemy, tym, że musieli czekać do długo, do niedawna, żeby te słowa, które były tutaj słowami nadziei, słowami ostrzeżeń, słowami otuchy, zrealizowały się, ponieważ dla nich było to problemem zrozumieć wtedy. Otrzymali naukę taką komentującą sytuację bieżącą. Nie skorzystali z tego. Mieli ostrzeżenia typu prorockiego. Też nie umieli z tego właściwie skorzystać. I nawet niestety z tych przesłań ewangelicznych, które Malachiasz tu już zasygnalizował, tak jak i prorok Izajasz, też im się to nie udało. Nie udało im się poprawić kwestii moralnych, sprawiedliwości społecznej, wręcz szło to w dół, tak że musieli czekać na nadejście Sądu Pańskiego. Ale kończąc, Malachiasz kończy pozytywnie. Oto ja wam poślę Eliasza, a właściwie popatrzmy jeszcze od czwartego wersetu, czwartego rozdziału. Pamiętajcie na zakon Mojżesza, sługi memu, którego rozkazałem na Chorobie przedłożyć wszystkiemu Izraelowi ustawy i sądy. Oto ja wam poślę Eliasza, proroka, pierwiej niż przyjdzie on wielki i straszny dzień pański, aby obrócił serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom, abym przeszedłszy ziemi przekleństwem nie ukarał. Dał Izraelowi Bóg poprzez Malachiasza nadzieję. Dał ostrzeżenie, dał błogosławieństwo. I bardzo duże podobieństwo do Księgi Objawienia. 22 rozdział, 18 werset. Oświadczam się każdemu słuchającemu słów proroctwa księgi tej. Jeśli by kto przydał do tego, przyda mu, a jeśli by ktoś z plag opisanych w tej księdze, jeśli kto by przydał do tego, przyda mu też Bóg plag opisanych w tej księdze. Ale jeśli by kto ujął słów proroctwa jego, ten odejmie też Bóg część z jego księgi żywota i z miasta świętego i z tych, którzy, dla których te rzeczy są napisane. Tak mówi ten, który świadectwo daje o rzeczach. Zaiste przyjdę rychło. Amen. I owszem, przyjdź, Panie Jezusie. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.